Kiedy patrzymy na zdjęcie rentgenowskie złamanej ręki, sprawa jest, no, niesamowicie wręcz prosta. I daje takie dziwne poczucie ulgi. Widzimy ostre, poszarpane pęknięcie na białej kości. Lekarz celuje w to miejsce palcem i mówi: o proszę, dokładnie tu leży problem.
Tak, dokładnie tu. Prawda. Naprawiamy to, unieruchamiamy i właściwie po sprawie. W medycynie czy, nie wiem, inżynierii, mechanice, tamte diagnozy są ostre jak brzytwa.
Właśnie. I to zapewnia nam ogromny komfort psychologiczny. Bo jako ludzie po prostu uwielbiamy sytuacje, w których problem jest namacalny, widoczny gołym okiem i daje się łatwo skategoryzować w takim systemie zero-jedynkowym.
Zepsute albo naprawione.
Dokładnie. Ale potem bierzemy ten sam, wiesz, czarno-biały rentgen i próbujemy go przyłożyć do ludzkiej natury, do naszych wewnętrznych motywacji, ukrytych lęków i, co gorsza, do duchowości. I nagle ten precyzyjny aparat całkowicie wariuje.
Obraz staje się mętny.
Tak, diagnoza po prostu ucieka przez palce. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś dostaje drugą szansę. Śmiertelny wyrok zostaje w cudowny sposób wymazany. I zamiast zalać się łzami wdzięczności, napisać piękny scenariusz reszty swojego życia, to on z pełną premedytacją i uśmiechem na ustach wjeżdża rozpędzonym samochodem prosto w mur.
I to jest właśnie ten moment, w którym nasze wyobrażenia o czarno-białym świecie, o takich gładkich, bajkowych zakończeniach zderzają się z brutalną ścianą rzeczywistości, bo konstrukcja ludzkiej psychiki to po prostu jeden wielki diagnostyczny chaos.
Zdecydowanie. I właśnie z takim chaosem zderzamy się, analizując nasze dzisiejsze źródła. Dzisiaj opieramy się na wykładzie doktora Johna Oswalta na temat 38 i 39 rozdziału Księgi Izajasza. Żebyśmy wszyscy złapali odpowiedni kontekst, mamy tu króla Ezechiasza. To władca, który przed momentem, w godzinie absolutnie najczarniejszego kryzysu, zdał egzamin z wyróżnieniem.
O i tak, mówimy o przerażającym oblężeniu Jerozolimy przez militarną maszynkę do mięsa, jaką była wtedy Asyria. Ezechiasz zaufał sile wyższej, nie poddał się panice, no i wygrał.
No właśnie. Ktoś patrzący z boku pomyślałby, że to gotowy materiał na pomnik. Wiecie, nieskazitelny bohater, absolutny wzór do naśladowania w podręcznikach dla przyszłych liderów.
A jednak z tekstów wyłania się coś zupełnie innego. Zobaczymy dzisiaj, jak bardzo skomplikowana i po prostu nieuporządkowana potrafi być relacja człowieka z Bogiem.
I przekonamy się też, dlaczego sukces to czasem najbardziej niebezpieczna rzecz, jaka może kogoś spotkać. Oraz dlaczego taka desperacka próba udowodnienia swojej wartości przed tak zwanym wielkim światem zazwyczaj kończy się bolesną katastrofą. Zamiast prostego triumfu mamy tu brutalną prawdę o śmiertelności.
Taki kubeł zimnej wody na głowę i lekcja o konsekwencjach naszego krótkowzrocznego egoizmu.
No to zacznijmy, rozłóżmy to na czynniki pierwsze, bo już na samym starcie mamy tu potężny zgrzyt historyczny. Czytając tekst można odnieść wrażenie, że opisywana tu śmiertelna choroba króla Ezechiasza i to całe zamieszanie następują zaraz po cudownym ocaleniu przed armią asyryjską.
Co miało miejsce w 701 roku przed naszą erą?
Właśnie. Ale źródła wyraźnie sugerują, że ta historia z chorobą wydarzyła się dobre 10 lat wcześniej. O co tu chodzi?
Faktycznie, trzeba tu uważać, by na pierwszy rzut oka chronologia zupełnie się nie spina. Mamy tu taki twardy dowód w postaci babilońskiego wysłannika. W tekście pojawia się niejaki Merodach Baladan, który przybywa do Jerozolimy. I problem polega na tym, że z niezależnych historycznych rejestrów imperiów tamtego okresu wiemy na 100%, że w 701 roku ten polityk był już martwy.
Albo przynajmniej dawno pozbawiony władzy.
Dokładnie. Zresztą sama matematyka lat panowania Ezechiasza zmusza nas do cofnięcia tej historii o niemal dekadę, tak, do okolic 710 roku przed naszą erą. Z tego wynika jednoznacznie, że król musiał dostać obiecane 15 dodatkowych lat życia na długo przed głównym oblężeniem.
Zaraz tutaj, czyli autor lub jakiś późniejszy redaktor tego tekstu z premedytacją rozsypał puzzle i ułożył je w złej kolejności. Przecież dla starożytnych skrybów te teksty były, no, świętością. A tu nagle ktoś przesłucha całą dekadę w przód tylko po to, żeby historia pasowała mu do jakiejś narracji?
To, co tutaj fascynuje, to fakt, że my musimy całkowicie wyjść z naszego współczesnego, zachodniego myślenia o pisaniu historii. My dzisiaj oczekujemy chronologicznego arkusza w Excelu. Daty, fakty, po kolei.
No tak jak na lekcji historii.
Właśnie, a starożytni autorzy wychodzili z zupełnie innego założenia. Chronologia oczywiście była ważna, ale teologia i przesłanie były o wiele ważniejsze. Prorok celowo przesunął te wydarzenia na sam koniec narracji o Asyrii, aby zbudować taki tematyczny most. Chciał nam pokazać, jasne, problem z Asyrią został rozwiązany, ale ze względu na to, co Ezechiasz zrobił w trakcie swojej choroby dekadę wcześniej, na horyzoncie pojawia się nowe, znacznie mroczniejsze zagrożenie.
Dobrze, to przyjrzyjmy się temu, co on właściwie zrobił. Zobaczmy, jak wygląda ta przedziwna dynamika. Mamy potężnego króla. Dostaje on od Boga informację, że jego czas minął. Ma uporządkować swoje sprawy i przygotować się na śmierć. Koniec, kropka. Ezechiasz odwraca twarz do ściany i płacze.
Mm-hmm.
I teraz, pamiętamy przecież, jak w innych starożytnych pismach, na przykład w historii Jonasza, całe miasto po ostrzeżeniu rzuciło się do pokuty. Ludzie posypywali głowy popiołem i błagali o litość. A Ezechiasz? On nie pokutuje. On zaczyna się licytować. Mówi, spójrz na moje dotychczasowe posłuszeństwo, spójrz na moje dobre czyny.
Co samo w sobie jest dość, powiedzmy, śmiałe z jego strony.
Śmiałe to mało powiedziane. I co najbardziej szokujące, to działa. Bóg daje mu 15 lat. A biedny prorok Izajasz, który... No przecież przed sekundą zamknął za sobą drzwi komnaty króla i ogłosił mu wyrok śmierci, musi zrobić napięcie w tył zwrot, wraca i mówi, wiesz co król, jednak zmiana planów.
Przez co stawia Izajasza w dość niewdzięcznej pozycji, prawda? Wychodzi na kogoś, kto rzuca słowa na wiatr.
Ale tu w ogóle pęka cała koncepcja sztywnej religijności. No właśnie. Buduje się tu w głowie taka niesamowita analogia, o której pomyślałem, bo zazwyczaj wyobrażamy sobie wolę boską jako, nie wiem, wmurowaną w ziemię autostradę. Wjeżdżasz i musisz bezrefleksyjnie trzymać się znaków. A tutaj wygląda to tak, jakby ta wola działała jak nowoczesny algorytm nawigacji GPS, który dokonuje takiego przeliczania trasy na żywo w oparciu o to, co w danym momencie robi człowiek na skrzyżowaniu.
To porównanie do GPS-a jest świetne, naprawdę świetne, ale z jednym bardzo, bardzo ważnym zastrzeżeniem. Nawigacja w samochodzie jest zimna, algorytmiczna i co najważniejsze pozbawiona emocji. Przelicza trasę tylko dlatego, że skręciłeś w złą uliczkę. A z tych tekstów wyłania się obraz siły wyższej, która przelicza trasę nie dlatego, że algorytm tak kazał, ale w wyniku autentycznej, no, głębokiej interakcji.
Czyli to jest dialog, a nie tylko suche wczytywanie danych.
Dokładnie tak. Religijność, i to widzimy często dzisiaj, jest traktowana jak taka maszyna z napojami. Wrzucasz żeton dobrego uczynku, pociągasz za wajchę modlitwy i musi wypaść puszka z nagrodą. Tutaj widzimy relację, która jest po prostu skomplikowana, żywa, jest wręcz, używający angielskiego określenia, messy. Bóg reaguje na konkretne wybory, na łzy, na realny stan serca człowieka, a nie na zbiór sztywnych zasad.
No dobrze, skoro już mówimy o wyborach i tym działaniu, przyjrzyjmy się temu żetonowi, który Ezechiasz wrzucił do tej maszyny. Dlaczego ta kosmiczna nawigacja nagle zmieniła dla niego trasę? Zauważyłem, że Ezechiasz powołał się na swoje, cytuję, chodzenie przed Bogiem w prawdzie oraz na to, że miał całe serce.
Zaczynając od tego chodzenia, to jest niezwykle fascynujący zabieg językowy. Jak zaczęłam się w to wczytywać, analizując semantykę biblijną, okazuje się, że w zdecydowanej większości, bo w około 75% przypadków, słowo to ma wymiar czysto metaforyczny.
Czyli powiedzmy to jasno, król wcale nie miał na myśli tego, że codziennie rano uprawiał jogging dookoła murów Jerozolimy i dzięki temu był taki zdrowy na ciele i duchu.
Zdecydowanie nie o to chodzi. I to uderza w samo sedno tego, jak bardzo często błędnie rozumiemy duchowość, nawet w naszych czasach. Wielu ludzi postrzega wiarę czy w ogóle relacje z siłą wyższą jako osiągnięcie pewnej takiej statycznej bazy.
Zrozumiałem pewne prawdy, zapisałem się do odpowiedniej grupy, zdobyłem bilet, no i usiadłem w poczekalni.
Właśnie. I teraz po prostu czekam na pociąg do nieba.
Stanąłem na mecie, Nikt mi już tego nie zabierze, więc można się rozsiąść i zrelaksować.
Otóż to. A starożytny tekst mówi nam tu coś zupełnie odwrotnego. Życie duchowe to nie jest żaden punkt na mapie. To jest permanentny, szalenie wyczerpujący maraton. W źródłach przywołana jest postać Abrahama z Księgi Rodzaju. Wyobraźmy sobie, że przez 13 długich lat Bóg nie odzywa się do niego ani jednym słowem. Absolutna głucha cisza w eterze. I kiedy po tych 13 latach w końcu przerywa milczenie, pierwsze słowa, jakie padają, to chodź przede mną. Zawsze chodzi o ciągły ruch do przodu, o wędrówkę i dynamikę.
Dobrze, to wiemy już, czym jest chodzenie. Ale co z tym sformułowaniem o całym sercem? Pytam, bo szczerze mówiąc, słowo serce jest dzisiaj strasznie wyświechtane. Kojarzy nam się głównie z komediami romantycznymi, z walentynkami, z jakimiś pluszowymi misiami trzymającymi czerwone sertuszka. Zwykłe ulotne porywy emocji. Czym dla takiego starożytnego władcy jak Ezechiasz było to całe serce, że uchroniło go przed śmiercią?
Znowu musimy zrzucić nasze nowoczesne okulary. W kulturze starożytnego Bliskiego Wschodu serce nie było w ogóle odpowiedzialne za emocje. Emocje w tamtym czasie umiejscawiano anatomicznie w jelitach albo nerkach.
Okej, czyli walentynkowe nerki zamiast serca.
Dokładnie tak. Natomiast serce było dla nich czymś zupełnie innym. To było centrum decyzyjne, ośrodek woli i intelektu. Taki swoisty panel sterowania całym człowiekiem. Kiedy Ezechiasz mówi o całym sercu, używa tej słynnej koncepcji opartej na hebrajskim rdzeniu szalom.
To słowo chyba wszyscy znamy. Zazwyczaj tłumaczy się je jako powitanie albo po prostu jako pokój.
Tak, ale to jest drastyczne spłycenie tego pojęcia. Brak wojny czy jakiegoś konfliktu to tylko efekt uboczny. Szalom w tym kontekście oznacza bycie absolutnie kompletnym. Bycie poskładanym w jedną szczelną całość, w której absolutnie niczego nie brakuje. Człowiek w stanie szalom nie ma żadnych, powiedzmy, nieuregulowanych długów moralnych czy lojalnościowych, nie gra po cichu na dwa fronty.
Zresztą Ezechiasz używa tam też słowa prawda.
Właśnie. I znowu, nie chodzi o to, że on twierdzi, że nigdy nie skłamał w jakiejś zwykłej rozmowie. Prawda oznaczała tutaj niezawodność, bycie kimś, na kim można się oprzeć. Pamiętajmy, że w świecie starożytnym pogańskie bóstwa były niezwykle kapryśne. Raz zsyłały życiodajny deszcz, raz niszczącą suszę, wszystko w zależności od tego, czy danego dnia miały dobry humor. Tymczasem Bóg Izraela oczekiwał relacji, w której człowiek jest jak skała, ma być zintegrowaną, niezawodną w działaniu całością.
Kiedy przygotowywałem się do tego odcinka i czytałem to wszystko, pomyślałem od razu o małżeństwie. Zresztą dr Oswald użył bardzo, bardzo podobnego porównania. Bo kiedy ktoś słyszy, miałem doskonałe serce, stan szalom, to brzmi trochę tak, jakby Ezechiasz twierdził, że jest jakimś bezgrzesznym aniołem, a żaden człowiek nim nie jest. Ale weźmy taką dobrą, oddaną relację małżeńską.
No tak, to chyba najlepsza analogia.
Prawda. Bycie wiernym mężem czy żoną wcale nie oznacza przecież, że nagle stajesz się perfekcyjnym cyborgiem. Nie musisz być kimś, kto nigdy nie zapomina o rocznicy, nigdy się nie irytuje i zawsze ładnie sprząta po sobie kubki z kawą.
Taki ludzie chyba nie istnieją.
No właśnie. To oznacza absolutną, twardą wyłączność. Nie masz po prostu zapasowych romansów na boku. Twój, czy właściwie wasz panel decyzyjny jest skierowany tylko i wyłącznie w jedną stronę. Kiedy ktoś, tak jak na przykład król Salomon, pod koniec swojego życia zaczyna dzielić tę uwagę, zaczyna flirtować z innymi opcjami czy bóstwami, zaufanie się łamie. I wtedy ten szalom bezpowrotnie pęka.
Bardzo trafne ujęcie tematu. Ezechiasz przed Bogiem nie argumentował tego, że jest bezbłędny, ale że jego osobisty wektor lojalności nigdy, przenigdy nie zmienił kierunku. Nie szukał żadnych tanich zabezpieczeń u innych bóstw w najtrudniejszych chwilach oblężenia. I to zostało docenione.
I tutaj jak dla mnie zaczyna się absolutna jazda bez trzymanki. Bo za ten niesamowity, twardy jak skała wektor lojalności, król dostaje odroczony wyrok. 15 lat życia w prezencie na złotej tace. Ale czekaj, zatrzymajmy się tu na chwilę. Bo to z psychologicznego punktu widzenia kompletnie nie ma sensu.
Co dokładnie masz na myśli?
No, wyobraźmy sobie taką sytuację. Ktoś leży na oddziale szpitalnym. Lekarz mówi, że to już koniec. I nagle rano
ten sam lekarz wchodzi z nowymi wynikami i mówi: wie pan co, zaszła pomyłka albo no, wydarzył się jakiś cud, wraca pan do domu na kilkanaście lat. Co taka osoba robi? Zwołuje całą rodzinę, otwiera szampana, organizuje wielką imprezę i cieszy się życiem. Tymczasem czytam, że Ezechiasz siada i pisze jeden z najbardziej przygnębiających, mrocznych poematów w całej tej księdze. Ani śladu euforii. O co w tym chodzi?
Jeśli spojrzymy na szerszy obraz, te wersety od 10 do 20, to faktycznie jest niesamowicie ciężka lektura. Wystarczy tylko spojrzeć na proporcje tego tekstu. Ezechiasz przez 9 długich wersetów dosłownie tarży się w swoim egzystencjalnym lęku. Pisze o, cytuję, goryczy duszy, o tym, że już do końca swoich dni będzie stąpał powoli, ostrożnie, cały czas w cieniu śmierci. A na samą wdzięczność za to cudowne ocalenie poświęca marne 2 wersety.
Czyli wniosek jest taki, że sam fakt przetrwania wcale nie wyleczył go ze strachu przed śmiercią. Wydaje się wręcz, że to ułaskawienie sprawiło, że poczuł swoją ludzką kruchość chyba jeszcze mocniej.
Na to wygląda.
Zrozumiał, że zegar tyka nadal, po prostu ktoś sztucznie cofnął wskazówki o kwadrans. Ale ten ostateczny mur i tak tam gdzieś stoi. To zjawisko psychologiczne jest fascynujące. To takie bardzo przerażające zderzenie ze ścianą własnej doczesności. Samo przedłużenie życia bez usunięcia ograniczeń człowieka po prostu przytłacza.
I z literackiego punktu widzenia ten moment pełni w tekście kluczową rolę. Jeśli bowiem spojrzymy wstecz na wcześniejsze rozdziały Izajasza, znajdziemy tam potężne obietnice o nadejściu idealnego Mesjasza. Kogoś doskonałego, kto w pełni rozwiąże problem zła, a nawet śmierci. A ten depresyjny wiersz obnaża przed nami niezwykle brutalną prawdę. Ezechiasz, mimo że niewątpliwie był dobrym i oddanym władcą, tym Mesjaszem na pewno nie jest. Nie potrafi przeskoczyć bycia zwykłym, przerażonym człowiekiem.
Aha, czyli to taki dowód na jego śmiertelność.
Dokładnie. Zresztą świetnie oddaje to pewna myśl C.S. Lewisa. On stwierdził kiedyś, że niebo zaczyna się teraz i piekło również zaczyna się teraz. Ezechiasz całkowicie zafiksował się na lęku przed końcem, zapominając przy tym, że rzeczywistość doczesna nie jest tylko poczekalnią, w której całe życie drżysz z obawy przed śmiercią, jest miejscem, gdzie masz tu i teraz żyć w oparciu o prawdziwe zaufanie.
Zgadzam się w 100%. A skoro Ezechiasz tak bardzo bał się zniknąć z tego świata, to, co zazwyczaj robi człowiek przerażony swoją własną śmiertelnością i wizją bycia zapomnianym. Szuka sposobu, żeby zbudować sobie pomnik. Próbuje zostawić jakiś trwały ślad, żeby świat o nim nie zapomniał. I proszę bardzo, jak na zawołanie, nagle w Jerozolimie materializuje się okazja po prostu wycięta z żurnala podbudowywania ego.
Tak, na dwór niespodziewanie przybywa delegacja dyplomatyczna. I to nie jest z byle jakiego zaprzyjaźnionego państwewka tuż obok, ale z samego Babilonu.
To był kawał drogi, prawda?
Ci wysłannicy musieli pokonać wzdłuż Eufratu około 1000 mil. Gigantyczne, naprawdę gigantyczne przedsięwzięcie logistyczne. Usłyszeli o niewyobrażalnym, głośnym, cudownym powrocie króla do zdrowia i postanowili złożyć mu osobistą wizytę. Ale żeby naprawdę zrozumieć stawkę tego wydarzenia, musimy mocno osadzić to w ówczesnych realiach historycznych.
No tak, Babilon to nie byle co.
Babilon był wprawdzie chwilowo pod kontrolą polityczną Asyrii, z którą Ezechiasz wygrał, ale kulturowo, technologicznie i intelektualnie to było absolutne pępek ówczesnego świata. Pomyślmy o dzisiejszej Dolinie Krzemowej połączonej z potęgą finansową Wall Street. Natomiast Juda rządzona przez Ezechiasza była na ich tle zaściankową, ubogą rolniczą prowincją na samym końcu świata.
I nasz bohater staje przed szansą, o jakiej dzisiaj marzą miliony. Ma u siebie wysłanników technologicznego i biznesowego giganta, którzy przyjechali specjalnie po to, żeby usłyszeć o cudzie. O potędze Boga, który cofa śmiertelne wyroki. Ezechiasz mógłby z dumą stanąć przed nimi i powiedzieć: popatrzcie, no może nie mamy waszej super technologii, ale stoi za mną siła, która absolutnie wykracza poza ludzkie pojmowanie.
To byłby ten idealny scenariusz.
Zamiast tego on całkowicie traci głowę. Zamiast dać świadectwo prawdzie o Bogu, on zamienia się w jakiegoś chciwego przewodnika wycieczki po własnych magazynach. Zaczyna im pokazywać zbrojownie, swoje skarbce, wiesz, udowadniać wartość przez każdy kawałek srebra i złota, jaki udało mu się gdzieś uciułać. Przecież to już zakrawa na czarną komedię.
Bo to obnaża jego potężny, głęboko zakorzeniony kompleks niższości, który król nieudolnie próbował przykryć arogancją.
Wyobraźmy sobie faceta, wynalazcę, który w swoim starym garażu, gdzieś na prowincji, odniósł niesamowity duchowy czy biznesowy sukces. Przyjeżdża do niego cały zarząd Apple'a z Doliny Krzemowej, a on, zamiast opowiedzieć im o swoim geniuszu, o niematerialnej prawdzie, zaczyna z niesamowitą pychą pokazywać im, nie wiem, swoje przestarzałe, mrugające domowe serwery, posklejane szarą taśmą i krzyczy: patrzcie, jaki mam potężny sprzęt.
Tak, to świetnie oddaje ten absurd.
A pamiętasz, jak chwilę wcześniej ci wielcy Asyryjczycy kpili z Żydów, stojąc pod murem Jerozolimy? Krzyczeli do nich: rozdalibyśmy wam 2000 świetnych koni wojennych, ale wy i tak nie macie w całym swoim kraju tylu wykwalifikowanych żołnierzy, by w ogóle na nie wsiąść. A teraz ten sam Ezechiasz stroszy przed Babilonem piórka z jakimiś swoimi starymi włóczniami. Przed Babilonem, który tej broni i całego tego złota miał na pęczki, i to na zupełnie innym poziomie, wyszedł na nowobogatkiego prowincjusza.
Rodzi to niezwykle ważne pytanie o konsekwencje, bo one są tutaj kluczowe. Ta cała polityczna ustawka króla nie uchodzi oczywiście uwadze proroka Izajasza. Prorok wkracza do akcji bez żadnej zapowiedzi, konfrontuje się z królem i po prostu spuszcza na niego prawdziwą retoryczną bombę.
O tak, to proroctwo jest druzgocące.
Izajasz ogłasza coś, co musiało wstrząsnąć posadami całego pałacu. Mówi wprost: to wszystko, co z taką dziecięcą pychą i próżnością pokazałeś tym wysłannikom, cały narodowy majątek do ostatniej srebrnej łyżki zostanie brutalnie wywieziony z kraju dokładnie tam, do Babilonu.
Wyrok całkowity.
Ale żeby tego było mało, Izajasz dodaje: twoi własni potomkowie królewskiego rodu skończą jako rzezańcy, jako eunuchowie usługujący na babilońskim dworze.
Co z kolei ucina całą linię rodową wielkiego króla Dawida.
Właśnie. Czeka ich kastracja i niewola. Z literackiego i teologicznego punktu widzenia to jest absolutne trzęsienie ziemi w konstrukcji całej tej księgi. Zauważmy, że od tego momentu Asyria przestaje być głównym potworem z szafy w tej opowieści. Narracja błyskawicznie przesuwa całą uwagę na nadciągające widmo Babilonu.
I tu robi się naprawdę dziwnie. Bo słuchając tak potwornie przerażającego wyroku, który przecież w ułamku sekundy przekreśla całe twoje dziedzictwo, twój własny naród i twoich najbliższych potomków, jeśli ktoś, tak jak przed chwilą ustaliliśmy, twierdził, że służył Bogu z całym sercem, spodziewalibyśmy się w tym momencie całkowitego załamania, bicia się w pierś, łez rozpaczy, jakiejś próby powrotu do tego utraconego szalomu. A tymczasem dostajemy reakcję, która jest dla mnie szczerze po prostu niezrozumiała. Ezechiasz tylko wzrusza ramionami.
To jest nawet gorsze niż wzruszenia ramionami. On odpowiada Izajaszowi w słowach, cytuję: dobre jest to słowo, które wypowiedziałeś. A z dalszego kontekstu psychologicznego dowiadujemy się, jak to sobie sam w głowie zracjonalizował. Pomyślał po prostu: cóż, przynajmniej za mojego życia, za moich dni, na świecie będzie panował pokój i bezpieczeństwo.
Czyli myśli sobie: przynajmniej mnie to nie dotknie. Masakra. To jest po prostu nieprawdopodobny cynizm. Powiem szczerze, nie kupuję tego. Nie potrafię tego w ogóle połączyć z wizerunkiem tego wielkiego przywódcy z wcześniejszych rozdziałów. Gość przechodzi absolutnie najcięższy, ekstremalny kryzys obronny w historii swojego państwa. Ratuje stolicę, zdaje test, potem dosłownie ucieka spod kosy śmierci, wygrywa los na loterii, dostaje dodatkowe punkty życia, ma otwartą autostradę do tego, by wejść do historii jako mędrzec. Ciągając za sobą i radośnie rozbijając cały narodowy autobus. A potem wychodzi z tych skliszczy i uśmiecha się, bo poduszka powietrzna zadziałała u niego. Co tu się stało? Więc co to wszystko tak naprawdę znaczy?
Żeby to dobrze syntetyzować, musimy spojrzeć na to szerzej. Zjawisko to jest często w psychologii przywództwa, a także w analizie różnych tekstów duchowych, nazywane pastoral falls. To takie spektakularne, potężne upadki moralne po odniesionym bardzo wielkim sukcesie.
Opak, znamy to dobrze z dzisiejszych czasów.
Widzimy to we współczesnym świecie cały czas. Pomyślmy, ilu wybitnych sportowców chwilę po zdobyciu historycznego olimpijskiego złota wpada w głębokie ciągi alkoholowe i niszczy swoje rodziny. Ilu założycieli potężnych startupów zaraz po sprzedaniu swojej firmy za grube miliony całkowicie traci kompas moralny i doprowadza się do absolutnej ruiny.
Sukces bywa najgorszą pułapką.
Kiedy adrenalina walki o przetrwanie opada, zaczynamy niebezpiecznie opuszczać gardę. Zaufanie okazało się dla Ezechiasza, no niestety, jednorazowym kołem ratunkowym czy tarczą na wypadek najgorszego sztormu, ale w ogóle nie potrafił nim nawigować w spokojnych wodach na co dzień. Nie stało się to jego stylem życia.
Prawda.
Zresztą, żeby dołożyć do tej tragedii jeszcze jeden naprawdę mroczny historyczny szczegół, z wyliczeń jasno wynika, że to właśnie podczas tych dodatkowych, wyproszonych u Boga 15 lat życia Ezechiasz płodzi swojego syna Manasesa. Człowieka, który w wieku zaledwie 12 lat przejmuje po nim cały tron i ostatecznie zapisuje się na kartach historii jako jeden z najgorszych, najbardziej morderczych i pogańskich władców, jakiego Juda kiedykolwiek w całej swojej historii miała. Król Ezechiasz wyprosił więcej czasu tylko po to, by sprowadzić na swój własny naród najgorszego z możliwych oprawców.
To jest przerażające. Ta historia ostatecznie zostawia nas z potężnym napięciem teologicznym przed kolejnymi rozdziałami tej księgi. Przecież ten cały obraz druzgocącego upadku obnaża fundamentalny problem. Skoro strach przed śmiercią nie potrafi trwale zmienić ludzkiej natury, skoro gigantyczny kryzys państwowy, a nawet naoczne, spektakularne, cudowne ocalenia nie gwarantują, że człowiek zachowa to swoje zintegrowane serce wierności, to co w ogóle jest w stanie utrzymać nas na właściwych torach i motywować do życia w zaufaniu?
To jest to otwarte pytanie, które będzie dosłownie krzyczeć z każdej kolejnej strony tej biblijnej księgi. Przekaz dla czytelnika staje się tutaj boleśnie jasny. Człowiek, choćby najlepszy, o własnych siłach, polegając tylko i wyłącznie na swoich osiągnięciach, na tym swoim sercu czy sukcesach, ostatecznie i tak potknie się o własne przerośnięte ego. Nawet najlepszy król nie jest w stanie sam uratować tego świata.
Trzeba przyznać, podsumowując, że to jedno z najbardziej bezprecedensowych, bolesnych i chyba jednocześnie fascynujących studiów ludzkiego charakteru, na jakie w ogóle można trafić w literaturze.
Zdecydowanie tak.
Przeszliśmy z tym królem niesamowitą drogę. Od człowieka wykazującego niewyobrażalną, żelazną odwagę, potrafiącego z wielkim, głębokim zaufaniem stać na murach oblężonego miasta, utrzymując swoje serce w poskładanym stanie szalom, aż do samolubnego, starzejącego się narcyza, cynika, który głaszcze ze ślinotokiem mury własnego skarbca, który z chęci zaimponowania światu jest gotów z czystym sumieniem poświęcić wolność i przyszłość własnych dzieci.
Ezechiasz w tej historii to po prostu my sami, tylko ukazani w wielkiej soczewce powiększającej. To brutalny dowód na to, jak niezwykle cienka, jak krucha jest ta linia oddzielająca momenty prawdziwej wielkości od całkowicie żałosnej małostkowości.
Ta historia, choć przecież zamknięta w takich starożytnych, zakurzonych zwojach sprzed tysięcy lat, jest wręcz przerażająco aktualna dla nas dzisiaj. Współczesna kultura opiera się właściwie na swoistym kulcie dziedzictwa, budowaniu własnego legacy. Na każdym kroku ten świat napędza w ludziach wręcz obsesyjną potrzebę udowadniania innym swojej wartości. Każdy dzisiaj pręży muskuły przed swoim własnym wirtualnym Babilonem. Nasze cyfrowe przestrzenie pełne są takich szeroko otwartych skarbców, w których codziennie na pokaz wystawiane są najdrobniejsze osiągnięcia, statusy majątkowe, zasięgi, relacje z egzotycznych podróży. Wszystko to jest starannie wyselekcjonowane po to, byle tylko zdobyć lajki, poklask i jakoś zaimponować wysłannikom z rzekomo większego świata. Taka ezechiaszowa pycha powielana w milionach egzemplarzy każdego dnia. Ale finał tej starożytnej analizy zmusza do głębszej refleksji, wykraczającej poza same źródła, każe na chwilę się zatrzymać. Co jeśli najtrwalsze i absolutnie najcenniejsze dziedzictwo, jakie człowiek może pozostawić po sobie na tym świecie,
nie ma zupełnie nic wspólnego z tym, co udało mu się chciwie zgromadzić w magazynach i z dumą wrócić na pokaz do sieci. Co jeśli miarą prawdziwej wielkości jest paradoksalnie to, z ilu rzeczy człowiek potrafi całkowicie i dobrowolnie zrezygnować, ile własnego ego potrafi wyciszyć dla dobra tych, którzy przyjdą na świat, gdy po nas opadnie już dawno ostatni kurz.